Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych. W związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku szkolnego, podczas dzisiejszych rozmów chcemy podjąć temat tego, co pomaga, a co przeszkadza uczyć się. Witam w naszym studio gościa, panią Annę Wiśniewską, psychologa chrześcijańskiego, a przede wszystkim mamę szóstki dzieci. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Już za dwa dni początek nowego roku szkolnego. Uczniowie wrócą do sal i na nowo podejmą ten mozolny trud przelewania wiedzy z sal, z podręczników do własnych głów. I daj Boże, żeby to był proces trwałego przelewania tej wiedzy. Panie Anno, podejmując w dniu dzisiejszym temat tego, co pomaga, a co przeszkadza w uczeniu się, postawmy na początku to pytanie. W jaki sposób nauczyć dzieci, a niekiedy również młodzież, tego, w jaki sposób należy właściwie się uczyć? Mhm. Myślę, że to jest sedno. Mhm. I gdzie, po której stronie leży, kto jest odpowiedzialny za ten proces uczenia się? Czy szkoła, czy rodzice?
Tak, myślę, że to jest właśnie kluczowe pytanie, które tak na początek roku dobrze, żebyśmy sobie zadali. Bo ja bym tu jeszcze dodała, co pomaga, co przeszkadza uczyć się naszym dzieciom. Pierwsza rzecz to jest właśnie uświadomić sobie, że to są nasze dzieci, czyli rodziców. I żeby rodzice o tym pamiętali, że za naukę, za ten cały proces edukacji i wychowania, oni są odpowiedzialni. I tak naprawdę są tymi prawdziwymi pracodawcami nauczycieli. Szkoły by nie istniały, gdyby nie było w nich uczniów. I to my, rodzice, powinniśmy decydować, do jakiej szkoły nasze dziecko pójdzie, kto uczy nasze dzieci, czy my się na to zgadzamy. Powinniśmy też cały czas jakby monitorować ten proces edukacji. Ponieważ dzieci są bezbronne tak naprawdę. One są małe, poddają się temu, kto ich uczy, tak one w ten sposób reagują. I też szkoły nie zawsze mają tą świadomość, że tak naprawdę to nie jest ta nadrzędna rola szkoły, ale nadrzędna rola tutaj jest właśnie rodziców. Jeśli rodzice będą o tym pamiętali, że to są nasze dzieci, że my jesteśmy za nie odpowiedzialni, to będą też interweniowali, kiedy będą widzieli, że coś się dzieje złego z ich dzieckiem. Czy to w klasie, w relacjach z nauczycielami, w szkole, czy też w relacjach z rówieśnikami, z uczniami innymi, ale też i z mediami. Myślę, że o tym też powiemy, bo to jest jedna, właściwie to jest, stał się członek trochę naszych rodzin już, media. Także na pewno jest to bardzo ważny moment, żeby się zastanowić, kto kształtuje i co kształtuje nasze dzieci. A co pomaga i co przeszkadza uczyć się naszym dzieciom? Ja po pierwsze powiedziałabym o tym, co pomaga. Przede wszystkim, żeby dziecko mogło się uczyć i mogło nauczyć się uczyć, potrzebuje pewnej systematyczności i porządku. I to jest coś, o co naprawdę muszą zadbać rodzice, bo dziecko jakby z natury swojej, ja nie powiem, że jest bałaganiarzem, ale jest jeszcze nieuporządkowane. I to od nas zależy, dorosłych, czy my będziemy się starali ingerować w ten świat dziecka, będziemy go porządkować, czy będziemy robić to systematycznie i konsekwentnie. To nie jest takie proste. I często nie dzieci nie zdają egzaminu z tego, tylko my dorośli nie zdajemy egzaminu. Że po prostu jesteśmy sami chaotyczni, sami jesteśmy niekonsekwentni. Mówimy coś, że dziecku nie wolno albo wolno, potem tego nie egzekwujemy, zapominamy. I jakby dziecko widząc, że no to niekoniecznie, może pani kazała się nauczyć, ale potem nie sprawdziła tego, Pani kazała odrobić lekcje, ale też nie sprawdzała. Mówiła, że będzie pytać, a nie pytała. Mówiła, że będzie klasówka, a udało się ją przenieść. Tak samo rodzice. Mówili, że nie wyjdę na dwór, jak nie zrobię lekcji, a puścili mnie jednak, bo nie mieli czasu się mną zająć. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest taki, myślę, dzisiaj dobry moment, żebyśmy my dorośli zrobili sobie rachunek sumienia. Bo to, że ja to dzisiaj mówię, to nie znaczy, że moje dzieci, ja mam ich 6, najstarszy syn już skończył polską edukację powszechną, czyli zdał maturę w tym roku. I to nie znaczy, że mi się zawsze to udawało, że ja zawsze byłam konsekwentna, ale sama ta świadomość, my musimy dzisiaj, rodzice, sobie to o tym przypomnieć i na nowo jakby nawracać się, czyli na nowo starać się być konsekwentnym, myśleć o tych swoich dzieciach i nie odpuszczać, bo czasem rodzice widzą, no starałem się, zabierałem mu ten komputer, dawałem mu różne kary, nie poskutkowało, to sobie odpuściłem. Rodzic nie może sobie odpuścić. Nie ma takiej możliwości.
Tak też ucząc przez jakiś czas w szkole, obserwując chociażby niekiedy zaangażowaniem właśnie rodziców w ten proces edukacyjny i wychowawczy swoich pociech, to co było takie bardzo martwiące w tym wszystkim, to były spotkania. To były spotkania z rodzicami w szkole, na których to było takie przykre, że przychodziła garstka rodziców i to myślę, że też jest bardzo taki wymierny wskaźnik tego, że niekiedy rodzice faktycznie przekładają ten ciężar edukacyjny wyłącznie na szkołę, że szkoła jest za to odpowiedzialna, gdzieś zwalniając siebie, a to absolutnie nie może tak być. Tu jest, musi być absolutna współpraca i te spotkania podczas chociażby wywiadówek tak zwanych, myślę, że są niesamowicie też ważne dla rodziców, ponieważ to jest ten czas, kiedy jest ten moment bezpośredniego spotkania z nauczycielem, który może podpowiedzieć, może zauważa pewnego rodzaju kwestie, które warte byłyby korekty w tym procesie edukacyjnym. I tu myślę, że warto też podkreślić wagę spotkań, tak zwanych wywiadówek, czyli tych spotkań rodziców z nauczycielami.
Tak, oczywiście to jest bardzo ważne, ale ja myślę, że nie winiłabym tutaj też tylko i wyłącznie samych rodziców. Przyczyną tego, że rodzice się nie angażują, jest to, że oni nie czują, że mają jakikolwiek wpływ tak naprawdę na to, co się dzieje w szkole. I bardzo często te uwagi, które mają, jakby nie są wysłuchane, a jeśli już są wysłuchane, to jakby nie są później wcielane w życie. Bardzo wielu rodziców mówi, że no poszedłbym, powiedział coś tej nauczycielce, ale boję się, że będzie się potem mścić na moim dziecku. To jest bardzo często, nadal. Chociaż wydaje się, że nie powinno już być, ale niestety tak jest. Także to jakby tutaj jest obopólne. Wielu rodziców mi mówi na przykład, że oni kiedy przychodzą na wywiadówkę czują się znowu jakby w ławce szkolnej i tak naprawdę, że wychowawca na nich krzyczy, że to wy jesteście tacy niedobrzy i przez was z dziećmi ja sobie nie daję rady. Ja zawsze mówię tak. Szkoła ma bardzo ważny tutaj element wychowawczy. Bardzo mocno nie zgadzam się z tym, kiedy nauczyciele mówią, że to nie ja wychowuję, tylko rodzice. Dziecko przebywa w szkole w najlepszym czasie dnia. To jest około 7-8 godzin dziennie, w tym najlepszym właśnie przedpołudniowym czasie, kiedy ono najbardziej jest chłonne. I niemożliwe jest, żeby szkoła nie brała udziału w tym procesie wychowawczym, jeśli dziecko tak dużo czasu tam spędza. Więc wszystko, co się dzieje w szkole, za to jest odpowiedzialny nauczyciel. Nie może być tak, że dziecko jest niegrzeczne w szkole, nie słucha nauczyciela, wchodzi na ławkę, a nauczyciele mają pretensje do rodzica. No, co rodzic może zrobić? Może przyjść na lekcję ewentualnie, usiąść z tyłu i tam swojemu synowi grozić w razie czego. Prawda? No, nie mam na to wpływu, co się dzieje w klasie. Ja mogę mu zrobić reprymendę w szkole, w domu już później, ale tak naprawdę na dyscyplinę w klasie musi zapanować nauczyciel. Natomiast tej dyscypliny w szkołach jest bardzo mało. Coraz mniejsze są też umiejętności nauczycieli w tym względzie i to jest konsekwencja słabej edukacji nauczycieli w tej chwili na uniwersytetach po prostu. Program wychowawczy jest bardzo okrojony, prawie zniknęły nam koledże, które bardzo dobrze przygotowywały nauczycieli pod kątem właśnie takim nauczycielskim, bo tu nie chodzi o to, ktoś może być świetnym matematykiem, świetnym polonistą, ale nie nauczycielem. To troszeczkę jest inaczej. Zniknęła nam dydaktyka. bardzo jest okrojona i to też ma swoje konsekwencje właśnie w szkole. To jest jedna strona medalu. A druga strona medalu to jest właśnie taka, że rodzice są zabiegani, biegną za pieniądzem, za tym, żeby utrzymać rodzinę. No, dzięki programowi 500+ jest im teraz na pewno lżej, bo to przez lata było bardzo zaniedbane i naprawdę utrzymanie trójki, czwórki dzieci graniczyło z cudem już i naprawdę rodzice musieli stawać na głowie, żeby to się udawało, a to przecież jest przyszłość narodu całego, a nie tylko tych rodziców, więc bardzo się cieszę, że w tą stronę to poszło i że jest to wsparcie, ale mimo wszystko to rodzice ciągle muszą sobie przypominać, że to dzieci są najważniejsze, że my pracujemy dla nich, dla dzieci, dla naszej rodziny i że tak naprawdę dzieci nie muszą mieć nowego komputera, tabletów, że to wszystko nie jest niezbędne dzieciom, a przede wszystkim dzieciom są niezbędni rodzice, którzy są, jak oni, dzieci wracają ze szkoły, komu mają opowiedzieć, co się wydarzyło, co ich spotkało przykrego, z czym sobie nie radzą. To jest bardzo ważne, żeby dziecko również, kiedy sobie nie radzi w szkole, a tak jest bardzo często, ponieważ jak pokazują badania, coraz więcej dzieci po prostu sobie nie radzi. Pokazują to też matury, pokazują egzaminy gimnazjalne, że dzieci sobie z materiałem nie radzą. I przechodzą do następnej klasy z coraz większymi zaległościami. I w momencie, kiedy nauczyciele od nich wymagają umiejętności, kiedy oni nie mają tych umiejętności poprzednich, które im są potrzebne, tak? Żeby dobrze mnożyć pisemnie, trzeba umieć dodawać pisemnie. Jak się nie umie dodawać pisemnie, to się nigdy nie nauczy mnożyć pisemnie, prawda? Więc jakby te umiejętności idą krok za krokiem i to widać w gimnazjach, kiedy te zaległości są już tak ogromne, że trudno je nadrobić. I w tym momencie nauczyciele stają wobec takiej, są bezradni, bo jakby wymagają rzeczy, która jest w tym momencie już nieosiągalna dla tych uczniów. Stąd wielka fala korepetycji w naszym kraju. Kiedyś to było, korepetycje mieli tylko ci naprawdę najsłabsi, którzy może gdzieś chorowali i mają jakieś kłopoty rzeczywiście. W tej chwili korepetycje mają najlepsi. I to jest też ten problem. Tak,
Co pomaga, a co przeszkadza uczyć się? Myślę, że tutaj do tej pory z tego, co wypowiedzieliśmy, mógłby popłynąć taki apel, prawda, zarówno do rodziców, jak i do pedagogów, nauczycieli, do szkół, o taką wzajemną współpracę, wzajemną otwartość na siebie, ponieważ chodzi o dobro dzieci, o dobro przyszłości naszej ojczyzny. I bez tej otwartości, bez tego podejścia takiego życzliwego do siebie nawzajem, trudno będzie cokolwiek, prawda, w tej materii tak uczynić dobrego.
Również życzliwego w stosunku do uczniów. Ponieważ nauczyciele często są zrażeni tym, że uczniowie właśnie nic nie umieją, są niegrzeczni, niezdyscyplinowani i wchodzą troszeczkę w taką pozę, że z nich już nic nie będzie. Nie? I w momencie, kiedy nauczyciel tak mówi i jeśli rodzic sobie również odpuści i nie zawalczy o to swoje dziecko, to naprawdę może się tak zdarzyć, że z tego człowieka nic nie będzie. Ale to nie z jego winy, tylko z winy osób dorosłych, które widząc, że ma kłopoty, nie stanęły przy nim, nie powiedziały: słuchaj, pomogę ci i damy radę. Ja bardzo bym chciała, żeby polscy nauczyciele znowu wrócili do takich słów, których kiedyś słyszałam, że w mojej klasie nawet najsłabszy uczeń jest w stanie się nauczyć. W momencie, kiedy nauczyciele mówią, że pracują tylko z tymi najlepszymi, bo reszta się tym nie interesuje, to znaczy, że coś jest nie tak. Nauczyciel jest po to, żeby nauczyć nawet tego najsłabszego, bo nawet najsłabszy uczeń jest w stanie nauczyć się czytać, pisać, liczyć. Tylko niektórzy z tych uczniów potrzebują więcej uwagi.
Absolutnie. Myślę, że te słowa, które... Nie daj Panie Boże, żeby padały, prawda, w salach lekcyjnych, że ty się do niczego nie nadajesz. To są słowa, które niesamowicie gaszą. Gaszą i utrudniają proces uczenia się poszczególnym osobom, które słyszą takie słowa. I myślę, że wiara w siebie, wiara w własne zdolności, to jest również bardzo istotna kwestia pomagająca w tym, aby jak najlepiej się uczyć i tych słów mobilizujących, nawet jeśli widzimy, że ktoś sobie nie radzi, to tym bardziej powinniśmy nie gasić, nie tłumić, tylko tym bardziej wspierać tę osobę, która może ma jakąś trudność właśnie z takim czy innym przedmiotem czy materiałem.
Tym bardziej, że dziecko wiarę w siebie i swoje możliwości buduje na opinii osób z zewnątrz. Ono nie może tej opinii zbudować na, jeszcze po doświadczeniu, bo jego doświadczenie jest zbyt nikłe. Jeśli osoby z zewnątrz, dla niego ważne, rodzice, nauczyciele, a bardzo chętnie do takiej opinii przychylają się uczniowie, którzy chętnie wytykają później takiego ucznia, że on jest do niczego, no to niestety on w to uwierzy. A jeśli w to uwierzy, to wyciągnięcie go z tego dołka będzie naprawdę już bardzo trudne. Więc to jest bardzo ważne, czyli tak jak powiedziałam na początku, co pomaga uczyć się? Porządek, ta dyscyplina, której musimy naszej młodzieży nauczyć i wiara w siebie, wiara w to, że mogę. Nawet jeśli mam trudności, jeśli nie wiem, na przykład jestem dyslektykiem, czy mam jakiekolwiek inne trudności, to co to oznacza? To oznacza, że muszę więcej pracy włożyć w to. Ale mam też wokół siebie przyjazne osoby, nauczyciela, kolegów, którzy chętnie mi pomogą, ale koledzy nie będą chętni do pomocy, jeśli nie zmobilizuje ich do tego nauczyciel. To jest ta osoba, która musi moderować tą pomoc. I właśnie nie w kierunku takiego wyścigu szczurów, że ja nie podam ci lekcji, bo potem ty będziesz miał lepsze oceny niż ja. Niestety i taki coś obserwuję, mając 6 dzieci. Ale właśnie w drugą stronę. Chętnie ci pomogę. Ja to już umiem, rozumiem, więc przyjdę do ciebie i ci wytłumaczę. Ale to nad tym musi zadbać nauczyciel, żeby on popatrzył, mówi, słuchaj, wiesz, popatrz, tam kolega nie umie, nie rozumie jakiegoś materiału, a ty już rozumiesz, pomóż, wytłumaczysz mu. To musi tutaj mobilizować. No i rodzice, nawet jeśli w szkole dziecko otrzymuje takie informacje, że ty ciągle nie umiesz, ty jak zwykle pała i tak dalej, to musi mieć przynajmniej takie doświadczenie, że jak przychodzi do domu, to rodzice są po jego stronie. Że rodzice wtedy będą wspierać i powiedzą, no nie martw się, coś wymyślimy, tak? No już nawet niech tylko repetycje, czy babcia, wujek, ciocia, ktoś pomoże, ale damy radę. Bo w przeciwnym wypadku, no to taki młody człowiek się podda i zacznie szukać tej swojej poczucia własnej wartości gdzie indziej. Na przykład w innych grupach rówieśniczych, gdzie mu powiedzą, słuchaj, jak pobijesz tamtego i wymusisz jakieś pieniądze, to wtedy będziesz gościu. No on wtedy szukając tego potwierdzenia, że do czegoś się nadaje, będzie wchodził w takie grupy. Jeśli nie dadzą mu tego poczucia wartości dorośli, będzie szukał tego wśród rówieśników. I tu jest też, myślę, bardzo ważna taka myśl. Im mniej dyscypliny w szkole, tym więcej jest takiego samowychowania, ale takiego negatywnego, że młodzież i dzieci same się nawzajem wychowują, a jeśli nie ma tam takiego nadzoru dorosłych z wartościami, które nam przyświecają, to się robi po prostu prawo dżungli, czyli prawo silniejszego. Kto silniejszy, ten wygrywa. Jeśli jest tak, że na boisku jest 500, 600 dzieci i 4 nauczycieli w narożnikach, to oczywiste jest, że tutaj jest prawo dżungli. Nie ma dorosłych, którzy nadzorują nad tym. Więc to przede wszystkim musi się w naszych szkołach zmienić. Kto ma te zmiany wymuszać? My, rodzice. Jeśli rodzice będziemy aktywni, będziemy mówili, że się nie zgadzamy na to, żeby nasze dzieci w takich warunkach się kształciły, że to my jesteśmy tak naprawdę pracodawcami i my żądamy tego i tego, to co widzimy ważne dla naszych dzieci, no to ciągle będzie to pokutować i niewiele się zmieniać. Także też taki apel do tego, aby rodzice się uaktywniali coraz bardziej w tych swoich szkołach. A nauczyciele, jeśli będą widzieli, że ci rodzice naprawdę chcą dobra dla dzieci, że to nie jest tylko dlatego z jakiegoś powodu, że wchodzą w jakiś konflikt z nauczycielami, tylko po prostu dla dobra dzieci, mam nadzieję, że ten proces będzie się rozwijał, że to robimy po prostu dla dobra dzieci i te warunki muszą być spełnione.
Tak, to bez wątpienia jest bardzo istotne, aby w tym zaangażowaniu również rodziców w szkołę, w wychowanie, w edukację dzieci, aby to zaangażowanie było jak najbardziej. Tylko to, co pani podkreśliła, nie szukać konfliktu, prawda, tylko szukać dobra dziecka, aby poprzez dialog z wychowawcą, z dyrektorem, przez rozmowę szukać rozwiązania poszczególnych problemów, które proces edukacyjny niesie. Ale wracając do sedna, co pomaga, co przeszkadza. Często też da się słyszeć takie słowa, tego nie rozumiem, to mi jest niepotrzebne. To, co się uczę na zajęciach, no po co mi się, to w ogóle nie będzie to zupełnie przydatne w życiu. I to myślę, że jest również niesamowicie ważne, aby pokazać, aby czy rodzic, czy nauczyciel był w stanie uargumentować, spójrz, to się przyda do tego i do tego w swoim życiu. Czyli taką wzbudzić taką pewnego rodzaju motywację dla ucznia. To nie jest tylko takie uczenie bez sensu, tylko to jest wszystko po coś. Mhm.
To jest bardzo trudne tak naprawdę, bo dzieci, młodzi ludzie, młodzież również patrzą tu i teraz. Oni nie myślą o tym, że za 10 lat może mi się to przyda. Czasami się przydaje bardzo szybko, ale oni jakby żyją tutaj, że my chcemy się bawić, my chcemy mieć czas wolny, a tutaj to właściwie takie niepotrzebne jest. Myślę, że tym, co przede wszystkim motywuje ludzi, młodych ludzi i dzieci, to jest pochwała z zewnątrz. Jeśli oni zobaczą, że no może nie wiem, czy mi to potrzebne, ale zostałem pochwalony, że udało mi się, zrobiłem to. Bardzo mało jest pochwał w ustach dorosłych. O tym ciągle zapominamy. A kiedyś było takie powiedzenie, że żeby raz móc komuś zwrócić uwagę negatywną, to trzeba powiedzieć 7 pozytywnych. No to myślę, że tutaj mamy dużo do zrobienia. Także ja myślę, że owszem, trzeba z dziećmi rozmawiać, trzeba im pokazywać, że słuchaj, języki, oni już wiedzą. Języki to już zazwyczaj wiedzą. To może rzeczywiście mi się przydać, bo wyjadę do tej Anglii.
Chociażby teraz, jak wyjdę, Światowe Dni Młodzieży, prawda, przepiękny sposób, to ukazały wielu spośród młodych osób.
Jak
bardzo to się przydaje, jak bardzo przydaje się nauka języka obcego. Chciałby się być w jakiejś grupie, ale jednak gdzieś jest ta bariera, ponieważ nie znam, nie wiem. I tego typu wydarzenia myślę, że również bardzo motywują do tego, żeby jednak uczyć się.
Znam wiele młodych ludzi, którzy po Światowych Dniach Młodzieży zapisali się na kolejne języki, szczególnie hiszpański, jakoś widzę, jest promowany przez młodzież. Widać, było dużo sympatycznych Hiszpanów w Krakowie. Ale to rzeczywiście, jeśli mają takie doświadczenie, mogą zobaczyć, co jest też możliwe, jeśli na przykład są wymiany, że w szkołach czasami, że na przykład jedzie klasa do Niemiec, do jakiejś szkoły, później Niemcy przyjeżdżają tutaj. Różne wymiany. To też pomaga i pokazuje, że rzeczywiście się przydaje i że można ze swoimi rówieśnikami rozmawiać. Czasem to mogą być też takie korespondencyjne. Tutaj też jest duża rola właśnie dorosłych. Natomiast troszeczkę trudniej jest to zmotywować na przykład z matematyki czy z fizyki. Tutaj taka była myśl, żeby to jak najbardziej urealniać, żeby oni to mogli zobaczyć, że ta fizyka to nie jest coś tak bardzo abstrakcyjnego, ale to jest coś, co nas tutaj dotyczy, tak? Wszędzie wokół właściwie nas fizyka otacza. No niestety mało jest nauczycieli, którzy potrafią to tak w ten sposób przekazać. Tutaj jest też pewien błąd, który mam nadzieję zostanie naprawiony, ale akurat fizyka w gimnazjum, sposób jej uczenia przeskoczył trochę rozwój na tym etapie młodych ludzi, ponieważ zniknęła fizyka, ta, która była w 7-8 klasie, która była trochę taką zabawą, takimi doświadczeniami, pokazywało się właściwie, jakie są procesy fizyczne. Także to było jakby na konkretach i to jest właśnie wiek, 13-14 lat, kiedy jeszcze te myślenie abstrakcyjne nie funkcjonuje na tyle dobrze, żeby można było na tym robić pewne operacje. Natomiast w momencie, kiedy przyszło gimnazjum i kończymy już edukację fizyki na gimnazjum właściwie, bo w liceum to już jest jedna klasa dla tych, którzy nie idą dalej fizycznie, więc nie ma tego powtórzenia. To, co mówiono, że ciągle powtarzamy materiał, że w 7-8 była ta fizyka i od pierwszej liceum zaczynam od początku, ale tutaj była bardzo ważna myśl, to powtarzanie sprawiało, że młodzi ludzie już okrzepli w tym, jak to wygląda w rzeczywistości ta fizyka i na czym polegają te procesy i teraz mogli przejść na poziom abstrakcyjny i liczenie zadań z tym związanym. Natomiast w momencie, kiedy to zostało zlikwidowane, w pierwszej klasie gimnazjum, kiedy młody człowiek ma 13 lat i jego myślenie abstrakcyjne psychologicznie jeszcze nie funkcjonuje na poziomie takim operacyjnym, jakiego wymagają zadania fizyczne, od niego wymagano zadań. I dlatego w tym momencie praktycznie 90% naszych uczniów nie lubi fizyki, bo nie jest w stanie jej zrozumieć. Nie wiem, jak to się stało, że ten błąd został popełniony, bo tutaj każdy psycholog pokaże, że myślenie abstrakcyjne to jest 15-16 lat, więc właśnie to nasze liceum kiedyś. Mam nadzieję, że liceum wróci, bo to jest, byłaby wielkie dobro, żeby to myślenie abstrakcyjne, które rozwija się właśnie w wieku 16 lat, wróciło nam tutaj całe to myślenie matematyczne i fizyczne na nowo i powtórki. Tak samo powtórki z historii. Co zapamięta 13-letni młody człowiek z historii, jeśli mu to później nie będzie w wieku 15-16 lat powtarzane? To już jest zupełnie inna osoba tak naprawdę. Jeśli porozmawiamy z naszymi dziećmi, jak mają 13 lat i później jak mają 16, to oni niewiele pamiętają z tamtego okresu, bo to jest zupełnie inny człowiek. No ale to już jest, myślę, na oddzielną tutaj nasze spotkanie, rozmowa. Natomiast ja bym chciała jeszcze dotknąć, żeby nam to nie umknęło, co przeszkadza. Jest bardzo duży w tej chwili przestrzeń tego, co przeszkadza w nauce. Więc po pierwsze media, które stały się tak wszechobecne dla młodzieży, za pomocą komórki właściwie oni mogą uczestniczyć w portalach społecznościowych, na czacie cały czas będąc, i młody człowiek, 13-14 lat, bo to jest ten wiek, kiedy już posiadają komórki zazwyczaj, nie jest w stanie absolutnie nad tym panować. I tak naprawdę jemu się wydaje, że jak on nie będzie cały czas na czacie i nie będzie miał podglądu, co tam robią jego znajomi, to zostanie wykluczony. I dlatego, kiedy przychodzą do mnie rodzice z tym problemem, że dziecko nadużywa internetu i rodzice nie są w stanie jakby wyegzekwować tego, żeby robiło to mniej, właśnie chociażby przez te komórki, chcą być w kontakcie z dzieckiem, więc dziecko ma telefon, ale niestety wraz z telefonem ma internet. Więc w tym momencie bardzo trudna jest to walka, ponieważ ten młody człowiek nie jest w stanie nad tym zapanować. Popatrzmy, nam dorosłym, jeśli wejdziemy na jakieś ciekawe strony, nagle się okazuje, że minęły 3 godziny, kiedy my siedzimy przed tym internetem, a mieliśmy przecież dzisiaj jeszcze tyle zrobić. Natomiast u młodych ludzi to jest naprawdę, przechodzi z 0,5 godziny w 6 godzin, jeśli to nie jest, nie ma kontroli, a bardzo często tacy młodzi gimnazjaliści, licealiści nie mają już takiej kontroli rodzicielskiej, prawda? No bo to jest jakby oczywiste, że już nie potrzebują tego w takim stopniu, jak byli młodsi. Rodzice są w pracy, często do późnych godzin, a młodzi ludzie są w internecie przez całe popołudnie.
Tak patrząc też z perspektywy sali lekcyjnej, tych 45 minut chociażby, prawda? Ile można by było z tego czasu wynieść? Ile mniej wówczas, gdyby człowiek aktywnie słuchał podczas zajęć, ile mniej tego czasu by musiał poświęcić po lekcji? A chociażby telefon komórkowy z dostępem do internetu. Myślę, że dzisiaj to jest niesamowita plaga w salach szkolnych i duży problem mają nauczyciele z tym, żeby uczeń odłożył telefon na te 45 minut, bo nieustannie musi być w tym świecie. I przez to, niestety, ale wycofuje się z aktywnego udziału w zajęciach. I myślę, że to jest również taka sprawa, tylko że z drugiej strony widzimy, że coraz więcej jest osób, również młodych osób, które pozbawione telefonu, które gdzieś, gdy odkładają telefon, czują się niepewnie, czują się źle. I z drugiej strony jest takie też niebezpieczeństwo, prawda? I jak to wszystko wyrównoważyć?
Znaczy, w szkole ja właściwie tutaj bym nie widziała problemu, dlatego że mądre głowy doszły do wniosku, że nie można dzieciom zabrać telefonu. Skoro tak, niech te telefony będą na biurku nauczyciela. Dziecko widzi, że nikt nie majstruje przy tym telefonie, ale telefon nie jest przy nim. Taka sama zasada, dobrze by było wprowadzić ją w domu. Kiedy jesteśmy w domu, odrabiasz lekcje, telefony są, nie wiem, w przedpokoju, na jakiejś komódce, w jakimś miejscu. I tak naprawdę ja wiem, że to jest trudne do wyegzekwowania. Sama mam młodych ludzi, którzy też muszą w pewnym momencie się nauczyć, tak? Bo samo zabieranie, że ja ci zabieram na przykład na 2-3 tygodnie telefon, to nie jest rozwiązanie, dlatego że oni muszą się nauczyć z tego korzystać. Natomiast musi być nasza kontrola, nas dorosłych, ile korzystają z tego telefonu, jak dużo. Bo to przede wszystkim też wpływa na ich rozwój myślenia. W momencie, kiedy oni są w szkole, mają telefon, odrabiają lekcje z telefonem, tak naprawdę sposób ich myślenia bardzo się spłyca. Nie ma takiej możliwości, bo oni tak twierdzą, że oni są w stanie i robić lekcje, i być na czacie, na Facebooku, sprawdzać cały czas, co się dzieje. Ale tak naprawdę gdzieś sercem cały czas są tam, u tych znajomych. Z czego to wynika? To przede wszystkim wynika z samotności naszych młodych ludzi. Oni szukają bliskich relacji ze swoimi kolegami, czują się samotni i właściwie wszyscy, z którymi rozmawiam, twierdzą, że bo oni mnie przestaną lubić, jeśli ja nie będę na tym Facebooku, bo jeśli ja nie będę grał, to jeszcze są gry sieciowe. Jeśli ja nie będę grał w te gry, to ja wypadnę, nie mam o czym z nimi rozmawiać, oni grają, mnie nie ma, więc ja przestaję istnieć. I tak każdy z nich mówi. I się okazuje, że gdyby oni wszyscy do tych zasad się zastosowali, że robimy lekcje, to jest ten czas, kiedy nie ma mnie na tym Facebooku i tak jak ja mówię, tak naprawdę godzina dziennie, kiedy jesteście i porozumiewacie się, wystarczy, żeby się umówić, żeby to była ta sama godzina, czyli na przykład od 19 do 20 jesteśmy razem i mamy możliwość rozmawiania.
Tak, ale z drugiej strony też to bardzo ciekawe, że jest potrzeba komunikowania się, prawda? Ale z drugiej strony, gdy przejdziemy salą szkolną na przerwie, to zobaczymy, jak mało młodzi ludzie z sobą rozmawiają.
Wielka samotność.
A jak wiele osób jest właśnie z telefonem. On i telefon.
Bo o dziwo, mimo że te media miały nas połączyć, to one nas rozdzieliły. I ci młodzi ludzie dlatego też, myślę, mają takie wielkie poczucie samotności, ponieważ mimo że są na tym Facebooku i są na czacie i są w kontakcie, to nie czują się pewnie. Wystarczy jedna mała jakaś niezgoda, tutaj jakieś słowo i się okazuje, że jestem sam, że nikt nie stanie po mojej stronie. To samo się dzieje, kiedy ja mówię, słuchaj, idź na spacer, idź się przejdź, idź na rolki, idź na rower. Dzwoni do jednych, do drugich, do trzecich. Okazuje się, że nikt nie ma czasu, bo wszyscy są na czacie, bo wszyscy są w internecie i coś tam ważnego w tym momencie robią. Także tu taki apel do nas wszystkich rodziców, jeśli my się wszyscy za te nasze dzieci nie weźmiemy, to naprawdę nie wiem, jak będzie wyglądało społeczeństwo za 10-20 lat, bo to będzie społeczeństwo wielkich samotników, którzy będą siedzieli w tym internecie, ale będą strasznie nieszczęśliwi. To widać już dzisiaj, kiedy tak mało się okazuje, że ludzie mają problemy ze znalezieniem drugiej połowy, bo nie wchodzą w głębokie relacje. Te relacje facebookowe są bardzo płytkie. Jeśli one się nie będą przenosić na rzeczywistość, na spotkanie, tylko na zasadzie, słuchaj, no to wpadnij do mnie i już porozmawiamy tak twarzą w twarz, a nie przez ekran komputera, no to tak będzie wyglądać, że będziemy wszyscy bardzo samotni.
Czyli trzeba zacząć uczyć, jak rozmawiać z sobą, jak być z sobą, bo to jest, myślę, że punkt wyjścia w całości, prawda, również i późniejszego życia tych młodych
ludzi. Wracamy do czegoś, co nasi przodkowie świetnie umieli. Umiemy mnóstwo rzeczy, których oni nie umieli. Mamy do tego wspaniałe narzędzia, ale okazuje się, że musimy się nauczyć tych podstawowych rzeczy, budowania relacji. I też to budowanie relacji jest z dzieckiem, rodzic dziecko, jest jednym właśnie z ważnych czynników tego, jak motywować dziecko do nauki. Bo dziecko, które ma dobrą relację z rodzicami, które czuje się kochane i kocha, naprawdę, nawet jeśli go nie interesuje ten przedmiot, to dla rodziców będzie się uczył. Bo mamie będzie przykro, bo mamie będzie smutno. Ja mam tutaj taką możliwość patrzenia na relację mojej córki z nauczycielem fortepianu, który jest wspaniały i naprawdę potrafi pięknie pokazać, jak należy ćwiczyć, zawsze wytłumaczy, kiedy czegoś nie rozumie. W momencie, kiedy córka jest nieprzygotowana do lekcji, nie nauczyła się, zwyczajnie jej się nie chciało i nauczyciel to zobaczy, a zazwyczaj zobaczy, nie robi nauczycielka nic innego poza smutną miną. Mówi, jest mi przykro, bo dzisiejsza lekcja nie podoba mi się. Dla mojej córki jest to taka ciężka sytuacja, że ona potem gra przez 3 godziny, bo tak jest jej przykro, że pani było smutno przez nią. Ale na czym to się opiera? Na tej relacji, że jej zależy na tym, żeby pani była ze mnie zadowolona. Więc jeśli nasze dzieci będą mówiły, że mi nie zależy, bo mi nie obchodzi, co ty mama o tym myślisz, co ty tata o tym myślisz, to znaczy, to jest dla nas dzwonek, że coś jest nie tak z naszą relacją. Może idźmy na spacer po prostu, idźmy na wycieczkę, weźmy te nasze dzieci gdzieś na piknik i po prostu z nimi pogadajmy. Słuchaj, co w twoim życiu się dzieje? Chciałbym być blisko. To nie będzie łatwe. Kiedy mówię rodzicom o tym, że tak trzeba, oni często mówią, ale ona mnie odpycha, ona mnie nie chce, ona zamyka drzwi. Mówię, tak, bo tego została nauczona, tak się już nauczyła. Teraz będzie trudno to odwrócić. Ale nie ma innego wyjścia.
Jest to przykre faktycznie, że gdzieś te rozmowy dzieci z rodzicami coraz bardziej są rozmowami zdawkowymi, co słychać dobrze. Nie ma tematu, nie ma tematu i pojawia się pewnego rodzaju pustynia emocjonalna, pustynia, która musi być przez coś zagospodarowana i zazwyczaj bywa przez niekoniecznie dobre rzeczywistości zagospodarowana. Pani Anno, temat, co pomaga, co przeszkadza uczyć się. Myślę, że jest to temat bardzo bliski wszystkim rodzicom, nauczycielom. Otwórzmy nasze linie telefoniczne również i dajmy szansę, aby włączyć się tutaj w naszą rozmowę, również naszym telewizom i słuchaczom. Do czego serdecznie zapraszamy. Podam numery telefonu do naszego studia. Bardzo proszę, aby wszyscy, którzy nas słuchają, oglądają z Polski Północnej, dzwonili pod numerem 657-0011, z Polski Południowej 657-0012, kierunkowy 56, z zagranicy dwa numery telefonu 657-0013 lub 657-0014, kierunkowy 56. Dla wszystkich użytkowników telefonii w naszej rodzinie numery 536-600-300 lub 536-600-400. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, aby włączyć się w tę rozmowę. Rozmowę, która myślę, że jest bardzo nam bliska i ponieważ nam zależy po prostu na dobru dzieci, a przez to na dobru naszej ojczyzny. Co pomaga, co przeszkadza? Tak obserwując też chociażby uczniów, własnego też doświadczenia, myślę, że bardzo istotną kwestią jest również koncentracja. A z tą koncentracją też nie jest za dobrze, prawda? Widzimy, że bardzo krótki czas jesteśmy w stanie wsłuchiwać się w jakąś treść i to również jest, myślę, że sprawa do poprawy. Koncentracja.
To jest też wynik naszych mediów, bo młodzi ludzie, kiedy korzystają z tych portali, z Facebooka, bardzo często są, zobaczmy, mają pootwierane ileś tam tych okienek i oni jednocześnie są i tu, i tu, i tu. I teraz w momencie, kiedy jest jeden przekaz słowny do tego, oni właściwie się po dwóch zdaniach już nudzą. Oni już mówią, ja już nie chcę słuchać dalej. Także to też jest właśnie wynik tego. Oczywiście musimy trochę iść za duchem czasu i korzystać z różnych możliwości, tu pokazać filmik, tu rozmaicić nasze zajęcia, ale też ten przekaz słowny jest niezbędny i jakby musimy tego też uczyć jakby na nowo naszych uczniów, że wsłuchiwanie się, do tego też jest bardzo ważna ta motywacja, na ile mi będzie zależało na tym, co zostanie powiedziane. Tutaj ja bym też zwróciła uwagę na coś takiego, że ważne jest, żebyśmy my rodzice też, ale również nauczyciele wsłuchiwali, wpatrywali się w nasze dzieci, do czego one mają smykałkę, do czego one są zdolne, bo kiedy dziecku nie idzie tu z matematyki, nie idzie mu z polskiego, może mu będzie szło z przyrody, może z WF-u, może z jakiegoś z kolei, nie wiem, muzycznych przedmiotów, poszukać czegoś, w czym ono będzie dobre. I tak, taka jest rola też nas wychowawców, żebyśmy my obserwując nasze dziecko, może ono jakoś technicznie jest do czegoś, popchnęli i pokazali mu, że może tą dziedzinę rozwijać. To jest, myślę, też bardzo ważne i wtedy rodzi się motywacja, bo ja mówię, nie musi uczeń być bardzo dobry, mieć oceny z wszystkich przedmiotów. To jest nawet niemożliwe i może nawet niezdrowe. Ważne, żeby on sobie znalazł takie miejsce, gdzie będzie się czuł dobrze i gdzie będzie mówił, o, to jest coś mojego. Więc tutaj też nasza rola, żebyśmy pokazywali. Tu nie chodzi, tu o tym też, myślę, inne media też dużo o tym mówią, żeby rodzice pchali na nie wiadomo ile zajęć pozalekcyjnych. Kiedy dziecko już nie ma czasu na życie, tak? Jedna dziewczynka kiedyś powiedziała, mamusia, a ja mam angielski w poniedziałek, konie we wtorek, basen w środę, szermierkę w czwartek i tak dalej, i tak dalej. A kiedy ja mam żyć? I to jest, myślę, dobre powiedzenie.
Najtrudniej, gdy są to jeszcze małe dzieci, prawda? Gdy zabiera się im przez to...
Tak jest. I tu też zobaczmy...
kolejny kawałek dzieciństwa.
I zobaczmy, że tutaj też właśnie rozpraszamy tą koncentrację, bo dziecko jakby ciągle jest w ruchu. Ono niby tu coś robi lekcje, ale wie, że jak nie skończy tych lekcji za 5 minut, to się spóźni na tą szermierkę. Jak tutaj znowu czegoś nie zje szybko tej kolacji, to się spóźni na coś tam innego. Także, bo do tego dochodzi, że już nawet wieczorem dzieci się uczą. Dziecko, ten rytm dnia taki, że dziecko dziecko przychodzi ze szkoły, je posiłek, rozmawia, idzie się bawić, robi lekcje, wszystko ma swój czas. To też pomaga na tą budowania tej umiejętności koncentracji.
To jest, myślę, że też bardzo piękne, aby zauważyć to, co piękne, to, co dobre, to, co wychodzi dziecku.
Tak jest.
I żeby to doceniać i na tych sukcesach bazować, ponieważ wiemy, że sukcesy, że to, co wychodzi, skrzydla i niesie. I później jest łatwiej. Odbierzmy może pierwszy telefon. Bardzo proszę. Słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chodzi mi, chciałem się odnieść do Pani Kościa, do Pani Ani, tak? Pani Ania.
Tak, a z kim mamy przyjemność?
No, tak, chodzi mi, słucham?
Z kim mamy przyjemność?
Henryk, moje imię Henryk.
Proszę bardzo.
Chodzi mi o kwestię, którą Pani odpowiedziała, że no, dzieci matematykę, fizykę nie pojmują. No ja, wie Pani, ojcze, chodziłem do szkoły w latach 60., mam ponad 60 lat. I miałem takiego nauczyciela, prawda, matematyki, że nie odpuścił mnie od tablicy, dopóki, prawda, wszyscy uczniowie nie wiedzieli, co w danym temacie, o co chodzi. Ja obserwuję teraz, prawda, dzieci, prawda, wnuków i tak dalej, że nauczyciele mają wiedzę, tylko nie potrafią jej przekazać. Nie potrafią przekazać. Jak chodziłem do szkoły, to jedyny nauczyciel matematyki miał tytuł magistra. Reszty nie miało tych tytułów. Dzisiaj mają wszyscy magistry, ale nie umieją przekazać, prawda, wiedzy uczniowi, danemu uczniowi. Gdzie tu krwi? Nie ma złego ucznia, jest tylko zły nauczyciel. Szczęść Boże, dziękuję. Prosiłbym o odpowiedź Pani Kościa.
Dziękujemy Panie Henryku.
Dziękuję. No tutaj kolejny głos, ma Pan rację. I tu myślę, Pan dotknął też jednej ważnej rzeczy i bardzo prostej podpowiedzi dla nauczyciela. Brał do tablicy. Jeśli nauczyciele na nowo nie zaczną brać do tablicy uczniów i patrzeć, co on tak naprawdę umie, co rozumie. Bo nie ma możliwości, żeby nauczyciel zobaczył, co dziecko rozumie, a czego nie, jeśli są tylko klasówki i sprawdziany. Oczywiście, że to jest łatwiejsze dla nauczyciela, bo on sobie zrobi sprawdzian, potem to sprawdzi. Ale odpytywanie, branie do tablicy też w warunkach nieoceniania, to znaczy nie rozumiesz, nie bój się, podejdź do tablicy, ja ci wytłumaczę. Nie może być tak, że każdy ruch dziecka jest oceniany, tak? Bo wtedy dziecko przestaje się zgłaszać, no bo jeszcze dostanę pałę, albo w najlepszym wypadku wyśmieje mnie przy całej klasie, tak? To jest wielkie niebezpieczeństwo, kiedy dzieci nam przychodzą do domu i mówią, że ja się boję zgłosić, że nie rozumiem. To już jest bardzo ważny sygnał dla nas rodziców, że coś jest nie tak. I moja podpowiedź do nauczycieli, bierzcie dzieci do tablicy i zobaczycie, że efekty waszej pracy od razu będą lepsze.
Jak pani, obserwując chociażby swojego doświadczenia jako mamy szóstkich dzieci, jakie widzi najczęstsze przeszkody w tym procesie uczenia, takiego dobrego uczenia? Co przeszkadza najbardziej tym młodym ludziom?
Ja osobiście największe trudności, niestety, ale doświadczyłam właśnie w tej relacji rodzic-szkoła. Że tutaj naprawdę trudno jest często o zrozumienie między rodzicami i nauczycielami. Jeśli jest to porozumienie, jest nauczyciel otwarty na to, żeby wysłuchać rodzica i żeby też usłyszeć, że rodzic zna swoje dziecko i może podpowiedzieć pewne rzeczy nauczycielowi, to tutaj już jest naprawdę ogromny sukces. I tak naprawdę, tak jak Pan Henryk powiedział, nie ma złych uczniów. To my robimy błąd. I tych błędów chyba musiało być ostatnio bardzo dużo, ponieważ ci nasi uczniowie naprawdę coraz mniej umieją. Tu jest, myślę, przede wszystkim my dorośli musimy się zacząć bić w piersi i patrzeć, co potrzebne jest, aby naszym dzieciom pomóc. Spojrzeć do zeszytów naszych dzieci, co te nasze dzieci robią. Często rodzice mówią nawet, że nie potrafią powiedzieć, jaką epokę na przykład przerabiają ich dzieci, czy jaki dział matematyki. Nawet jeśli dziecko jest już starsze, ma 10-12 lat, może mieć moment, w którym nie będzie sobie radziło. Komu ma to powiedzieć, jeśli nie rodzicom? Także myślę, że to jest tutaj najważniejsze i ja też osobiście ciągle się nawracam i ciągle o tym sobie muszę przypominać, że ja jestem po to, żeby dzieciom pomóc. I owszem, przy większej rodzinie, tak jak jest w naszym przypadku, bywa tak, że dzieci, które sobie zawsze świetnie radzą, nie przychodzą do mnie po prośbę, bo mówią, mamuś, ty jesteś i tak już taka zajęta, nie chciałam ci przeszkadzać. I ja się wtedy bardzo gniewam. Mówię, przecież wiesz, że to jest, że ja po to jestem, żeby ci pomóc. Więc, ale tutaj jest tak naprawdę nasza rola, żeby sprawdzić, że nawet to dziecko, które nie sprawia kłopotów, być może jednak ma jakiś problem z czymś, tylko trzeba podejść, zapytać, zobaczyć, przejrzeć te zeszyty. Albo zwyczajnie porozmawiać o tym, o czym w tej chwili rozmawiają w szkole. To mieliśmy też takie doświadczenie w liceum z synem, kiedy się okazywało, nie mieliśmy trochę czasu na niego i nagle się okazywało, że on ma jakieś dziwne myślenie, dziwne poglądy na pewne sprawy. Ja mówię, ojej, a skąd ty taki pomysł masz? No bo tak nauczyciel mówił w szkole i ja stwierdziłem, że ma rację. No i dopiero wtedy zaczynamy rozmawiać i na jakim to przykładzie się zdarzyło. Także tutaj język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, wiele takich jeszcze jest miejsc, gdzie naprawdę trzeba spojrzeć, co ten nasz podopieczny się uczy i czego się właściwie uczy.
Czyli zainteresowanie i jeszcze raz zainteresowanie.
Tak jest.
Zapraszamy naszych widzów, słuchaczy do współtworzenia tego czasu rozmów niedokończonych. Przypomnę telefony do naszego studia. Dla wszystkich dzwoniących z Polski Północnej kierunkowy 56, następnie 657-00-11, z Polski Południowej kierunkowy 56, 657-00-12, z zagranicy 657-00-13 lub 657-00-14 kierunkowy 56 i dla wszystkich dzwoniących w telefonie w naszej rodzinie dwa numery. 536 600 300 lub 536 600 400. Odbieramy telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Ja tutaj się zgłaszałam. Emilia z Krakowa.
Tak, jesteśmy. Jak pani ma na imię?
Emilia.
Bardzo proszę.
Emilia z Krakowa. Ja tak szybciutko powiem tylko, bo ja mam bardzo tragiczną sytuację, którą jestem przerażona w ogóle. W mojej wnuczki, jestem babcią dziewczynki, która teraz idzie do trzeciej klasy gimnazjum. 3 lata temu jej matka, wspaniała opiekuńcza, też nauczycielka zresztą, popełniła samobójstwo. Dziecko jest w strasznym stanie psychicznym, walczy ze sobą, ale zamknęła się w sobie, nie chce pomocy od nikogo, przeżywa sama tą swoją ogromną, ogromną tragedię. I czy ja... Aha, a ojciec, co chcę szybciutko powiedzieć, ojciec się po prostu nie interesuje jej szkołą. To znaczy pójdzie na wywiadówkę, jest opiekunem prawnym, ale się nie interesuje ani zadaniami, ani niczym. Czy ja jako babcia mogę się wtrącać do tej jej szkoły i do tego wszystkiego? Ja staram się z nią rozmawiać, ona się wycofuje, mówi, że nie potrzebuje pomocy, a potrzebuje, bo jest do tego dyslektyczką. Ta dyslekcja się teraz pogłębia. Matka o nią dbała, pilnowała, była też nauczycielką, a i ona sama. I czy ja mogę... Co ja mogę zrobić? Czy ja mogę się w to wtrącać po prostu, czy rozmawiać z nauczycielami, skoro ojciec jest tym opiekunem prawnym? Jestem przerażona sytuacją. Jak temu dziecku pomóc?
To, co mogę tutaj powiedzieć na antenie w takiej krótkiej informacji, którą pani przekazała, to proszę po prostu poprosić ojca dziecka, czy pani może chodzić do szkoły, bo jakby opiekunem prawnym jest ojciec, więc jakby tutaj on jest tą osobą, do której nauczyciele mogą przekazywać informacje, ale babcia jak najbardziej może się interesować i powinna się interesować, tylko proszę porozmawiać z ojcem, czy może też potrzebuje jakiejś pomocy, że pani by chciała pomóc. Dobrze by było, żeby przede wszystkim dziewczynka chodziła na jakąś terapię. O ile zrozumiałam, z Krakowa pani dzwoniła. Więc w Krakowie na pewno nie będzie problemu ze znalezieniem terapii dla wnuczki. Więc no na pewno ważne jest, żeby pani jej nie zostawiła, żeby pani przy niej była. Na pewno może się pani modlić i niech mi pani wierzy, że modlitwa może bardzo dużo. I proszę sobie nie odpuszczać, bo może pani być jedyną osobą, która będzie o nią walczyć. Więc zachęcam, żeby walczyć, ale też w porozumieniu z ojcem, żeby nie stawać naprzeciwko ojca, ale razem z ojcem.
Dziękujemy za ten telefon. Dziękujemy za odpowiedź. No i odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof Wielkopolski. Kłaniam się ojcu i pozdrawiam panią Anię, tak? Bo nie znam tytułu naukowego. Tak, ja musiał przedstawić taki pogląd ojcu i pani tutaj na sprawy rzutujące na, moim zdaniem, na naukę, na wychowanie. A więc przede wszystkim sprawa tej, moim zdaniem, nieudanej reformy, czyli stworzenia gimnazjów, rozbicia szkół podstawowych, więc to chyba za czasów premiera Buzka. Moje dzieci wtedy już kończyły naukę, więc były w szkole podstawowej. I to chyba ta reforma, wbrew słowom, pamiętam te słowa pana ministra Handkego, że udała nam się reforma, panie premierze. Ta reforma chyba się nie udała, dlatego uważam za bardzo słuszne te działania obecnej minister pani Zalewskiej i większości sejmowej, żeby przywrócić właśnie ten stary układ, nazwijmy to, czyli szkoły podstawowe, a później licea. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa według mnie jest jednak w dalszym ciągu, to być może wiąże się z zarobkami, ale chyba i nie tylko, jest zbyt duża feminizacja szkoły. Nazwę to w ten sposób, żeby nikogo nie urazić. Jednak mężczyzn w szkole jest znacznie mniej niż kobiet. I to też się przyczynia, moim zdaniem, w znaczący sposób i do tej dyscypliny, i do wychowania. Ja pamiętam swoje czasy, też kończyłem w latach 60., jak mój poprzedni radiosłuchacz, który się dodzwonił. Niemniej w latach, na przełomie lat 80. i 90. dość skutecznie w szkole działałem. To jest ta rzecz. Następny aspekt sprawy to moim zdaniem, pani tu wspominała o tym zaangażowaniu się rodziców. Otóż rodzice, ja jestem radnym w jednej z gmin Wielkopolski. Nie będę mówił tutaj i jestem przerażony wiadomościami, jakie do mnie spływają od rodziców. Chcą, żeby interweniować. Niestety nie mają tej odwagi cywilnej, bo ja, żeby interweniować w jakichś sprawach, muszę mieć tą, powiem brzydko, tą podkładkę, tak, żeby ktoś mi nie zarzucił, że ja to mówię bezpodstawnie. Niestety tutaj, owszem, zgłaszają problemy. Kilka osób potrafi sobie wywalczyć właśnie te sprawy, o których pani wspominała, czyli traktowanie rodziców przez dyrektorów. Zwłaszcza to ma przełożenie bardzo negatywne w małych miejscowościach, na wsiach po prostu, gdzie są te szkoły chyba czteroklasowe w tej chwili, tak? Później się jeździ już do gimnazjum, do gminy. No niestety ci rodzice są często w sytuacji bez wyjścia, bo z jednej strony obawiają się o los tego dziecka, a wiem na przykładzie tutejszym i nie tylko, że te dzieci w jakiś sposób później odczuwają te pretensje czy problemy, które rodzice chcą dyrektorowi przedstawić. Nie zawsze dyrektor jest na takim poziomie, żeby to przyjąć, żeby wziąć pod uwagę i później to dziecko na tym traci, a rodzic jest w takiej sytuacji, że no, będzie musiał dziecko przenieść do innej miejscowości, czyli kwestie dowozu, no bardzo kwestie też pracy, bardzo to trudno pogodzić. Jest jeszcze jedna sprawa, w dalszym ciągu rodzice słabo się angażują w proces wychowania. No, ja pamiętam w latach 90. zresztą przy pomocy Radia Maryja myśmy wprowadzali w szkole i jakby to konsultując to z Radiem Maryja, był wtedy jeszcze święty pamięć ojciec Mikrut, program pani Wandy Papis wprowadzaliśmy do szkoły we Wrocławiu. Ponieważ w tym czasie pan minister Wiatr usiłował edukować seksualnie naszą młodzież. Myśmy powołali wtedy, była bardzo głośna sprawa, to wyszła już ustawa, oczywiście to były zmiany po 89 roku, Radę Szkoły. W tej chwili ja w ogóle nie słyszę, ja nie wiem, czy się prawo zmieniło w tym zakresie, ale chyba nie słyszałem o tym. Rodzice jakby są czy ubezwłasnowolnieni, czy nie mają tego, jakby to powiedzieć, tej wiedzy, być może dyrektorzy też, bo już w liceum miałem problem jako inicjator powołania Rady Szkoły i to się odbiło niekorzystnie na mojej córce. To, że Rady Szkół mają bardzo duże, a zwłaszcza jej przewodniczący, mają bardzo duże uprawnienia i mogą realnie wpływać na wychowanie dzieci, na dobór programów. O wiele większy mają wpływ zdecydowanie większy, bym powiedział, niż rady rodziców, które w praktyce ograniczają się tylko do zbierania pieniędzy, organizowania wycieczek. To jest też oczywiście sprawa związana z postawą dyrektora danej placówki. I tutaj nie wiem, dlaczego rodzice, bo przecież szkoła powinna uczyć za wiedzą, zgodą i w imieniu jakby rodziców, tak? I tutaj rodzice się nie chcą z różnych przyczyn, o których pani tutaj wspominała, i ojciec chyba też pracy, zaangażowania się, pogoni za tym pieniądzem, żeby utrzymać tą rodzinę. Tak bym te główne problemy widział. No, jest jeszcze kwestia tej odwagi cywilnej rodzica, tak? Jeżeli, ja tu rozmawiam ze znajomymi, jeżeli dziecko przychodzi ze szkoły znerwicowane, zamyka się w pokoju, dostaje wręcz z nerwów z powodu złego traktowania, niedocenienia jego zaangażowania się w proces albo zlekceważenia jego pracy domowej czy innej pracy, którą wykonał, dostaje nawet do Rosji. No a rodzic, ja mówię, dlaczego to tolerujesz? Nie będę tutaj jeszcze raz mówię przytaczał, gdzie to się dzieje, bo to raczej nie jest wskazane w tym momencie. Więc kwestia odwagi cywilnej tego rodzica, tak? Jego jakby tu powiedzieć, jego samopoczucia, bo ja widzę, że moje dziecko się męczy, tak, a jednocześnie nie chcę ze względu na te sprawy, o których wcześniej mówiłem, reagować. Więc to jest dość poważny problem. Bardzo dziękuję za głos. Szczęść Boże, przejdę na odbiór. Pozdrawiam.
Szczęść Boże, również bardzo dziękujemy za te poruszone kwestie. Jest ich sporo. Myślę, że są one bardzo, bardzo cenne. Bardzo celne.
Ja myślę, że też między innymi ten program tutaj będzie pomagał w tym, żeby rodzice się obudzili, bo to jest prawda, tak jak pan powiedział, tej odwagi cywilnej nam brakuje, ale musimy mieć świadomość, o co walczymy. Jeszcze 10 lat temu, kilkanaście, wydawało się, że no jakoś przetrzyma to moje dziecko i jakoś to będzie. Natomiast teraz widzimy, że coraz więcej dzieci ginie po prostu z tego powodu. Jest coraz więcej samobójstw, jest coraz więcej depresji i to rośnie w tak zastraszającym tempie, że naprawdę myślę, że rodzice w końcu się obudzą. To jest też powodem tego, jest też edukacja domowa, która tak rośnie w naszym kraju. Rodzice po prostu nie mogą się dogadać ze szkołą, często zabierają dzieci ze szkoły, to jakby nie widzą innego wyjścia. Bardzo często są to rodziny wielodzietne. Dlaczego? Dlatego, że jeśli rodzic ma jedno dziecko, dwoje, to mówi, jakoś wytrzyma, jeszcze mu został rok, jeszcze dwa. Ale jeśli rodzic widzi, że ten może wytrzyma, ale ja mam jeszcze piątkę innych, to widzi, że warto zawalczyć. I często właśnie ci rodzice zmieniają nasze szkoły, zmieniają, żeby te szkoły były lepsze, zmieniają polską edukację. Więc nie ma innej metody jak ta, żebyśmy my, rodzice, się obudzili, bo naprawdę mamy ogromną siłę. Bez nas i naszych dzieci szkoły by nie istniały. I nie byłoby ani tego pana dyrektora, ani tych nauczycieli, którzy to robią. Są jeszcze instytucje odwoławcze, jest kuratorium i naprawdę można walczyć. Szkoły boją się też takich rodziców, którzy walczą. I jeśli ten nacisk jest duży, to ustępują. A jeśli inni rodzice umyją ręce, to właśnie kończy się w ten sposób, że trzeba zabrać dziecko ze szkoły. Mam nadzieję, że coraz mniej będzie takich sytuacji i że rzeczywiście inni rodzice, którzy tak naprawdę bardzo często myślą tak samo i widzą, że ten nauczyciel po prostu robi krzywdę, ale ich dzieci jeszcze jakoś sobie dają radę, umywają ręce. I sama uczestniczyłam w takim czymś osobiście, kiedy rodzice chcieli zrobić zebranie. A jak przyszło co do czego, to przyszło dwóch rodziców, bo po prostu się wystraszyli, albo młodzież zaczęła naciskać, mama, nie rób nic, tata, błagam, nie rób nic, bo nie będę miał życia w szkole. Tak niestety jest i tak jak pan powiedział, ta odwaga cywilna, tego musimy się wszyscy uczyć. Tą odwagę cywilną miała nasza młodzież w czasie powstania warszawskiego, uczmy się od nich, a jest o co walczyć, bo to są nasze dzieci. Jakie będzie nasze społeczeństwo, jeśli w tej chwili już dochodzi do 60% depresji w liceach wśród młodzieży? Jak będzie wyglądało nasze społeczeństwo? I te depresje naprawdę w większości są z powodów szkolnych. Także no, my, psycholodzy, mamy coraz więcej pracy, ale nie o to nam chodzi.
Tak. Daj Panie Boże, żebyśmy jak najmniej musieli walczyć, a jak najwięcej współpracować, żeby tej współpracy było jak najwięcej, prawda?
To jest też ważne, bo często jeśli rodzice przychodzą do szkoły i od razu jakby atakują, to też nauczyciel się broni. Natomiast czasem naprawdę wystarczy, że my pójdziemy, porozmawiamy, spróbujemy jak nie raz, drugi, przyjść jeszcze raz z mężem, przyjść jeszcze z inną jakąś rodziną. Bo to są wszystko ludzie, oni też mają różne swoje problemy. Także naprawdę często można się dogadać, tylko musi być ta chęć z obu stron.
Dokładnie. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie powstanie Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Ania z Kujawsko-Pomorskiego.
Witamy Panią Aniu.
No ja chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić tutaj ojca prowadzącego, ale też Panią Anię. Bardzo serdecznie. Audycje z Panią Anią zawsze są ciekawe i po prostu no, można się zasłuchać w tym wszystkim. To są bardzo, bardzo mądrze, cenne uwagi. Także bardzo dziękuję. Nasunęłam się tutaj takie pewne kwestie, kiedy słuchałam. To pierwsza rzecz to jest właśnie telefon, komórka. To jest rzeczywiście problem w szkole. Znaczy się w mojej szkole, w tej, do której chodzą moje dzieci, tam telefon przestał być problemem, ponieważ rodzice wraz z Radą Rodziców z gronem pedagogicznym podjęli decyzję o tym, że komórki nie, że jest telefon w sekretariacie. W nagłych przypadkach każde dziecko może iść, rodzic może się skontaktować przez sekretariat. To jest taki punkt kontaktowy. To jest w nagłych wypadkach, kiedy na przykład gdzieś tam ten telefon musi być, bo rodzice się muszą gdzieś tam spotkać z dzieckiem w mieście, gdzieś tam po prostu jest jednorazowo napisana prośba przez rodzica, taka karteczka. Macie w tym dniu telefon, ale tylko w tym dniu, kiedy potrzeba. I naprawdę telefon przestał być problemem w szkole. Natomiast jeszcze mi się tak poza tym nasunęła mi się taka refleksja, że poza wszystkimi uwagami i problemami, które już zostały poruszone, jest jeszcze jakby same problemy między dziećmi. Takie dokuczanie, złośliwości, nieumiejętność formułowania, nie wiem, myśli, ocenianie innych. Po prostu inne to też nie znaczy gorszy, że dziewczynka, chłopiec, tak, tam są przecież różnice. Diametralnie. Dziewczynki i chłopcy się różnią po prostu i to po prostu tak bardzo, że aż warto by było chyba te dzieci jakoś, nie wiem, może wprowadzić jakiś przedmiot, może na godzinie wychowawczej po prostu czasami w tym tematach po prostu poruszać, tak, że dziewczynki mają w ogóle inne temperamenty, inne dążenia, inny rodzaj formułowania myśli, wyrażania uczuć i tak dalej, inaczej zupełnie chłopcy, żeby nie dokuczać sobie na tym polu, nie śmiać się, nie oceniać. I po prostu jeszcze mi się wydaje, że jest też problem w ogóle, jeżeli chodzi o, nie wiem, ja to nazywam po prostu jakimś takim sposobem myślenia w ogóle, takiego głębszego analizowania, że jest takie lenistwo myślowe, że nie chce się po prostu o czymś pomyśleć, o czymś mówić, nie chce się czegoś pogłębiać. Nie wiem, ktoś kiedyś mówił tak, że może miał jakimś, może taki przedmiot troszeczkę jakiś, jak troszeczkę filozofii, żeby zachęcić po prostu gdzieś do takiego myślenia, nawet abstrakcyjnego, tak, żeby to lenistwo po prostu gdzieś usunąć. Być może to też jest komputer, tak, że tam jest bardzo łatwy i tam właściwie nie trzeba za dużo, może tak aż myśleć i zgłębiać. No nie wiem, trochę może to wszystko chaotyczne, co powiedziałam. Ale no, tak się nasunęło, tak może na gorąco. Także bardzo dziękuję, bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiam wszystkich w studio i telewizorów i w radiu słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo również Pani dziękujemy za dołożenie tych kilku kamyczków do tej rozmowy. Myślę, że również bardzo cenne, bardzo trafne spostrzeżenia Pani Ani.
Tak jest. Trochę się uśmiechnęłam, jak Pani Ania mówiła, że dziewczynki i chłopcy są tak bardzo różni i aż się tam nasunęło mi, tak, żeby dokończyć to zdanie, tak bardzo różni, że aż chciałby się ich rozdzielić. I to jest wielka myśl. Szkoły koedukacyjne nie są dobrym pomysłem z psychologicznego punktu widzenia. Pewnie teraz to jest niemożliwe do zmiany, ale myślę, że warto nad tym się zastanowić i pomyśleć. W pewnych sytuacjach może byłoby możliwe, szczególnie w wyższych klasach, bo o ile to nie jest takim problemem, kiedy dzieci są właśnie małe, To zaczyna być problemem, kiedy mają 14, 15, 16 lat i chłopcy, których dojrzałość gdzieś tam przypada na wiek 17, 18, 19 i dziewczynki 14, 15, 16. Więc zupełnie inny wiek i wiele konfliktów w klasie odbywa się właśnie na tym polu, że dziewczynki chcą zaimponować chłopcom, chłopcy dziewczynkom, tylko że chłopcy robią to na sposób taki mało dojrzały, a dziewczyny już chcą czegoś więcej, zaczynają być bardzo wulgarne i niegrzeczne i to też widać, że coraz większy problem wychowawczy właśnie jest z dziewczynkami. No ale to myślę, że też oddzielny temat, ale aż się prosiło, żeby to w ten sposób dokończyć. Natomiast też te problemy między rówieśnikami trochę się z tego właśnie biorą, ale bardzo dużo właśnie z internetu, z tego, co młodzież ogląda, co i tego ile, bo z tego się bierze ten chaos i to lenistwo myślowe i takie tylko odbieranie, że my tylko oni odbierają, a nic nie dają w zamian. Tak sobie pomyślałam, że może by poprosić ich, żeby sami jakiegoś bloga zrobili, może wtedy musieliby się wypowiedzieć. Trzeba szukać metod na pewno też i zainteresowań tych młodych ludzi. Ale na pewno też treści, jakie młodzi ludzie szukają. Młodzi ludzie, którzy są zostawieni bez kontroli i też gdzie nie ma tych rozmów, co jest ważne i czego trzeba unikać w internecie, bardzo szybko wchodzą na strony niewłaściwe. I to też widać, kiedy w tej chwili najnowsze badania pokazują 70-80% młodzieży gimnazjalnej regularnie ogląda strony pornograficzne. No to jest zatrważające, bo też jak będzie wyglądała psychika tych młodych ludzi dalej. Więc to nie może być bez echa. Jeśli oni wchodzą na takie strony, wchodzą też na strony, gdzie jest mnóstwo agresji, tak samo grają w gry, gdzie jest mnóstwo agresji, przemocy, gdzie też ciągle zmienia się obraz. Ja już tu nie mówię nawet o samym takiej przemocy w sensie stricto oglądanej, ale gdzie ciągle się coś dzieje. To są te gry Pokemony, które teraz też wchodzą i myślę, że tutaj bardzo ważne, żeby się dorośli zainteresowali, spojrzeli, co to jest, zanim dzieci w to wejdą na bez kontroli. Ale to są właśnie te rzeczy, które bardzo wpływają na nasze dzieci, na umysły naszych dzieci. No, myślę, że neurologia bardzo nam się niedługo rozwinie i neurodydaktyka, bo to jest coś, co rzeczywiście my nawet nie wiemy, jaki wpływ na intelekt i na umysł młodych ludzi to ma.
I bardzo konkretny wniosek, a jednocześnie pytanie. Skąd młodzi ludzie uczą się poruszać po świecie wirtualnym, po świecie internetu? W świecie bardzo dzisiaj realnym w życiu młodego człowieka. Kto ich uczy tego? I też wniosek, aby spojrzeć na to poletko internetu i poruszanie się w tej przestrzeni. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Głogowa mówi. Ja się tak przysłuchuję audycji. Odważyłam się zadzwonić tak a propos odwagi cywilnej. Jestem w roli nauczyciel, jestem w roli rodzic. Pierwsze powiem o roli nauczyciel. Uczę trudnego przedmiotu, matematyka. I powiem tak, dla mnie najważniejsze jest to, że pierwsze zebranie z rodzicami, nauczyciel przedmiotowiec wypadało, tym bardziej jeśli to jest pierwsza klasa, wypadałoby, żeby nauczyciel poszedł do rodziców, przedstawił jaki ma styl pracy, jakie ma wymagania, żeby rodziców też uspokoić, żeby się nie martwili o swoje dzieci, że dzieci są brane do tablicy, dzieci są pytane. Ja akurat mam taki styl pracy, chodzę na pierwsze zebrania, uspokajam rodziców, ile się tylko da. I na lekcjach z młodzieżą, bo powiem tak, pracuję od szkoły podstawowej do szkoły średniej. I na każdym poziomie jakby mi się to sprawdza. Pierwsze dwa tygodnie są dość takie trudne i pracowite, ponieważ dzieci i młodzież dzisiaj są przyzwyczajeni do zupełnie innego stylu pracy i nauki, niż ja to sobie wyobrażam i prowadzę. Na przykład komórki pod żadnym pozorem nie mogą mieć przy sobie. Zawsze jest taka umowa, pierwsze dwa tygodnie troszkę walki. Komórki składamy do pani na biurko. Wyłączamy, wyciszamy jak chcecie, ale one leżą u mnie. Nawet jak zadzwonią, one leżą u mnie. Niech się nie rozpraszają, to jest lekcja, a nie komórka. Powiem państwu tak, że często, gęsto zdarzają się przypadki, które walczą po 3 miesiące. Ale w końcu te komórki na dzień dobry wchodzą do klasy, lądują na biurko. Nie ma żadnych problemów. U mnie na matematyce młodzież praktycznie na każdej lekcji każdy musi być przy tablicy. Nie ma, że odmówi. Idziemy do tablicy. To jest jedyny moment, kiedy ja mogę cokolwiek ci wytłumaczyć. Tobie i tylko tobie. Reszta może z tego skorzystać. Efekty tego są bardzo fajne, ponieważ wyniki na egzaminach wszelkiego rodzaju, czy to maturalnych, czy gimnazjalnych, czy szkoła podstawowa, są wysokie. Ból w mojej pracy jest taki, że od 8 lat się tułam od szkoły do szkoły, bo w momencie, kiedy urodziłam dziecko, zostałam z pracy zwolniona i teraz tułam się po zastępstwach. Ale po każdym takim rocznym zastępstwie sznureczek rodziców chodzi do pani dyrektor, czy może się coś da, może jednak jeszcze rok, może chociaż dla naszej klasy. Z jednej strony bardzo miłe, bo wiem, że są efekty. Z drugiej strony przykre, bo muszę dzieciaki opuszczać. To jest od tej strony nauczycielskiej. Natomiast od tej strony...
Pani Mario, tak. Przepraszam bardzo, że wejdę w słowo, ale niestety nasz czas jest bardzo ograniczony i już zbliża się do końca. Myślę, że ten temat, co pomaga, co przeszkadza w uczeniu się, podejmiemy jeszcze na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, bo jest to temat bardzo istotny, bardzo ważki dla nas. Widzimy to po telefonach, po dyskusji. I życzmy, aby ten nowy rok wychowawczy, edukacyjny dla wszystkich dzieci, dla młodzieży, był czasem radosnego i spokojnego zdobywania wiedzy. I tej radości, spokoju życzymy sobie również nam wszystkim, ponieważ życie jest jedną wielką lekcją i uczymy się do końca naszych dni.
Oczywiście.
Bardzo dziękuję pani Anno za
dzisiejsze spotkanie. Ja jeszcze jedno zdanie za tą nauczycielkę, która do nas zadzwoniła z matematyki. Chwała Panu. Niech będą tacy nauczyciele i niech wreszcie dyrektor ma możliwość docenienia takiego nauczyciela i zatrzymania go u siebie. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękujemy również. Pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam oraz radiosłuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.